Pan z wami,
z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział swym uczniom, dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak teraz i wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Z władzą naszej. Bracia i siostry, nadszedł pamiętny dzień Wielkiego Czwartku. Chrystus przygotowuje się do ostatniej drogi. Musi wziąć ciężki krzyż i iść z nim na Golgotę, by własną krwią przebłagać Ojca za grzechy ludzkie. Zbliża się moment rozstania z gromadą wiernych apostołów. Zbawiciel musi odejść, ale zanim ta chwila nastąpi, chce pozostawić swoim uczniom swój duchowy testament, który zawarł w słowach: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli się wzajemnie będziecie miłowali. Apostołowie, chociaż zabrakło już im swojego mistrza po niebowstąpieniu, rozeszli się po wszystkich zakątkach ówczesnego pogańskiego Imperium Rzymskiego. Głosili prawdę Chrystusową. Życiem swym okazywali miłość i tym, którzy przystępowali do Jezusowego Kościoła, jak i tych, którzy ich torturowali. Mocniejsza nad śmierć i tortury okazała się miłość. Miłością tą objęli wszystkich, ale nie tylko apostołowie. Wypełniali to Jezusowe przykazanie. Za nimi poszły całe rzesze wiernych. Mimo prześladowań i męczeństwa tysiące przyjmowały wiarę Chrystusa. Pragnęły żyć i umierać w chrześcijańskiej wierze. W czasie krwawych prześladowań Imperium Rzymskim w trzech pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mimo prześladowań szeregi wyznawców Chrystusa, zamiast się zmniejszać, coraz bardziej wzrastały. Ci, którzy mieli możliwość bliżej zetknąć się z życiem pierwotnych gmin chrześcijańskich, podziwiali to życie. Popatrzcie, mówili, jak się miłują. I rzeczywiście, oni się wzajemnie miłowali. Co więcej, oni darzyli miłością również swoich wrogów i prześladowców. Potrafili przebaczać swoim zabójcom. Umierając w męczarniach, szeptali jak Chrystus na krzyżu: Panie, odpuść im, albowiem nie wiedzą, co czynią. Miłość bliźniego wśród pierwszych chrześcijan była autentyczna i wielka. A dzisiaj jakże radykalnie wszystko się zmieniło. Zamiast miłości nienawiść zatruwa życie współczesnego człowieka. Gdzie się podziało przykazanie Chrystusowe? Gdzie bezcenna, męczeńska ofiara rzesz ludzkich, którzy oddali swe życie w imię miłości? Dzisiaj postępowanie wielu katolików przeczy Jezusowemu nakazowi. Piękny, słoneczny, wiosenny dzień wybierał się Franciszek, syn Piotra Bernardone, z Asyżu w rycerską podróż. Słoneczna Umbria radości nastrajała do życia. Jechał uśmiechnięty na koniu. Nagle dostrzega skuloną postać na skraju drogi. To był żebrak, odziany w nędzne łachmany, a w dodatku trędowaty. Twarz jego zeszpecona była ranami, z oczu wyzierał beznadziejny smutek. Franciszek przystanął. Patrzył na nędzarza, a w sercu jego rodziły się sprzeczne uczucia. Jego umysł zaprzątały różne myśli. Franciszek chwilę się wahał. W pierwszym momencie ogarnęło go uczucie obrzydzenia. Przełamał jednak tę słabość, zwyciężyło dobro. Franciszek zsiadł z konia, podszedł do trędowatego, dał mu jałmużnę i ucałował biedaka. Od tego momentu już nie unikał trędowatych, już nie stronił od biednych i nieszczęśliwych. Zrezygnował z Boga, z zaszczytów i sławy, by służyć tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Odtąd słowa Chrystusa, potem poznajcie uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim, stał się treścią Jego relacji wobec bliźnich, zwłaszcza potrzebujących. Oby również stały się treścią wśród Polonii, gromadzącej się w tej wiedeńskiej parafii Jana Pawła II, świętego papieża naszego rodaka. Słowa Jezusa o miłości bliźniego dobrze zrozumiał nasz rodak, święty brat Albert Chmielowski. Możemy się nim chlubić. Był on sławnym artystą, malarzem, uczestnikiem powstania styczniowego. Otwierała się przed nim kariera artystyczna, życie światowe, a jednak któregoś dnia, idąc ulicami Krakowa, rozpoznał w twarzy żebraka wyciągającego do niego rękę oblicze zelżonego Chrystusa. Czy to nie Jezus ukrywa się w tych członkach cierpiących? Pytał sam siebie. Dlaczego więc nie szukam Go tam, gdzie On jest? Rozdaje więc wszystko, co ma. Sprzedaje swoje obrazy, potem myje, karmi biedaków, chorych, bezdomnych, żebraków. Szuka dla nich pracy, wychowuje ich, jest dla nich bratem, ojcem, przyjacielem. Gdy pewnego dnia malarka Jagórska zapytała brata Alberta z oburzeniem w głosie, jak pan mógł porzucić sztukę? Czy miał pan prawo tak zrobić? Ten uśmiechając się odpowiedział. Widzi pan, gdybym miał dwie dusze, malowałbym jedną, a resztę robiłbym drugą, ale mając tylko jedną duszę, musiałem wybrać to, co ważniejsze. Pewnego razu jedna z sióstr zakonnych zapytała brata Alberta, w jaki sposób można być pewnym, że się kocha Pana Boga? Ten odpowiedział, kochając bliźniego. To jest jedyne kryterium, innego nie ma. Im bardziej ten bliźni jest nieszczęśliwy, nieprzyjemny, tym czystsza i bardziej bezinteresowna jest nasza miłość. Trzeba być dobrym jak chleb leżący na stole, w zasięgu ręki. Kto chce, niech sobie ukroi. Kto chce, niech je. Chleb jest dla wszystkich. Moi drodzy, ci dwaj święci ukochali człowieka i okazali mu miłość i miłosierdzie. Zobaczyli bowiem w nim obraz samego Boga. W górach pontyjskich w Małej Azji znajduje się stary, opuszczony kamieniołom. W kamieniołomie tym 500 lat temu niewolnicy tureccy łamali kamienie na pałace dla sułtanów. Spaleni od słońca, wychudli od głodu, żyli i umierali poniżej człowieczej godności. Wysoko na skalnej ścianie zachował się po dziś dzień zarys ludzkiego oblicza, wykuty w twardym bazalcie. Ludzie tamtejsi nazywają ten wizerunek litościwą twarzą. Na jej temat opowiadają następującą legendę. Oto do niewolnika upadającego od znużenia i zmęczenia zbliżył się muzułmański strażnik. Ciężki musiał być los kamieniarza, skoro twarde serce strażnika wzruszyło się litością. Zajął się jego losem, wyznaczył mu lżejszą pracę. Wdzięczny robotnik wyrył na skalę podobiznę twarzy swego dobroczyńcy. Nazwana litościwą twarzą, wobec pokoleń świadczy o miłosiernym sercu nieznanego człowieka. Bracia i siostry, nad każdym z nas pochyla się stokroć litościwsze oblicze, oblicze samego Boga. Zróbmy dziś rachunek sumienia, czy w naszych codziennych czynach ukazuje się bliźnim miłosierne oblicze Boga. Czy my, bliźnich, widzimy oblicze cierpiącego Chrystusa? Pamiętajmy, że bliźni to drugi Chrystus. Gdy zbliża się do nas biedny, gdy człowiek w nieszczęściu szuka u nas pomocy, przypomnijmy sobie, że zbliża się do nas Chrystus. Ta myśl sprawi, że inaczej będziemy się odnosić do naszych bliźnich, bardziej przychylnie, serdecznie, po przyjacielsku. Z okien naszego domu widzimy ludzi idących ulicą, jadących autokarem czy samochodem, obcych. Katolik nie zna obcych. Wszyscy są jego braćmi. Może nie jeden z nich jest sam jak palec, drugi ma zmartwienie, trzeci czeka życzliwego słowa. Każdy bliźni, każdy człowiek powinien w nas ujrzeć oblicze Boga. A oblicze Boga to oblicze pochylające się z troską nad potrzebującym bliźnim. To oblicze okazujące dobroć i miłość. Tu wzorem może być święty Franciszek z Asyżu, święty brat Albert, święty Maksymilian Maria Kolbe, błogosławiony Damian de Wester, apostoł trędowaty, święty ojciec Pio, kapucyn z XX wieku, który dla cierpiących i chorych, którzy się gromadzili wokół niego, zakłada szpital, dom ulgi w cierpieniu. Błogosławiona matka Teresa z Kalkuty i wielu, wielu, którzy zrozumieli słowa Chrystusa: cokolwiek uczyniście temu najmniejszemu, mnieście uczynili. Niestety, dzisiejszy świat ma w pogardzie tego rodzaju wzory. O nich się nie mówi, nie pisze w prasie, dobroć jest anonimowa. Dziś zróbmy, drodzy bracia i siostry, rachunek sumienia i odpowiedzmy sobie w głębi swego serca na pytanie: jak praktykuję cnotę miłosierdzia chrześcijańskiego? Jak wypełniam przykazanie miłości bliźniego, które jest podstawowym sprawdzianem naszej miłości Boga? Boga, który jest obecny w każdym człowieku, bo przecież stworzył każdego z nas na swoje podobieństwo. Może zamiast żyć w miłości ze wszystkimi ludźmi, nie okazujemy tej miłości w domu naszym najbliższym? Opowiadał pewien starszy kapłan, któregoś dnia przyszła do kancelarii parafialnej starsza pani: proszę księdza, ja bardzo proszę, by ksiądz był łaskaw odprawić mszę świętą. Dobrze, odpowiadam, biorę książkę, gdzie wpisuje się intencję mszalną i pytam, w jakiej intencji ma być odprawiona ta msza święta. Pani odpowiada: niech ksiądz odprawi mszę świętą w tej intencji, aby moja synowa umarła. Ksiądz opowiada, że nie ma, długopis mu wyleciał z ręki i pytam staruszkę: dlaczego? Czy może modlić się w takiej intencji? Wyjaśniam, że taka modlitwa zakrawa bardziej na bluźnierstwo i kpiny. Widzę, że staruszki nic nie przekonuje. Zatem pytam, czy synowa ma dzieci? Ma dwoje małych dzieci, ale ja dzieci wychowam, synowi poprowadzę dom, aby tylko synowej nie było, bo mi tak dokuczyłam. Po dalszej chwili rozmowy, perwersji, więc pytam: dobrze, odprawię mszę świętą, ale zmienimy trochę intencję. Odprawię mszę świętą w tej intencji, aby umarła pierwsza z was, ta, która jest gorszą. I to Pan Bóg oceni. Staruszka chwyciła pieniądze, które wcześniej położyła na biurku, schowała je do kieszeni i wyszła z kancelarii bez pożegnania. Ruszyło ją sumienie. Może to ona była gorsza od synowej. Buntowała syna przeciw niej, dokuczała jej w różny sposób, nuki odciągała od matki, życzyła jej wszystkiego najgorszego, nawet śmierci. Gdzie tu miłość? Czasem starsi rodzice płaczą na syna czy córkę, bo mają ciężki los. Syn czy córka, synowa czy zięć żałują starej matce czy ojcu kawałka chleba. Okazują rodzicom, że są już niepotrzebni. Umieszczają ojca, staruszka czy spracowaną chorą matkę w domu opieki dla dorosłych, bo nie chcą mieć trudów i kłopotów. Ojciec, matka potrafią wychować, wykształcić synów, córki. A te się zestarzeją, te bogate, wykształcone dzieci nie potrafią, nie chcą zaopiekować się starymi, schorowanymi, może czasem zdziwaczałymi i uciążliwymi rodzicami. Oczywiście bywają i takie przypadki, że trzeba starszą osobą umieścić w domu opieki czy hospicjum. bo tego będzie się domagała troska o właściwą opiekę wynikającą z miłości. Z miłości. Popatrz, bracie i siostro, na swoje własne życie i w rzetelnie przeprowadzonym rachunku sumienia odpowiedz sobie, jak wypełniasz ten Boży nakaz. Czci ojca swego i matkę swoją, a będziesz długo żył i będzie ci się dobrze powodziło. A może poniżasz i lekceważysz ojca i matkę, będącym w podeszłym wieku i życzysz im nawet rychłej śmierci. Może nie pamiętasz, że to ich poświęcenie i praca przyczyniły się do twojego przynajmniej względnego dobrobytu. Są już starzy, bez sił, a więc niepotrzebni, zbędni. A kiedy ty modliłeś się w swoich codziennych pacierzach za zmarłych rodziców, a może przypominasz sobie o nich tylko z racji rocznicy śmierci czy uroczystości Wszystkich Świętych? A może ty żyjesz w kłótni, w gniewie z kolegą z pracy, z sąsiadem, krewnym, z bratem, siostrą? Nie masz miłosierdzia dla żony, męża. Obrazi cię bliźni, przyrzekasz mu zemstę. Skrzywdzi cię bliźni, nie zapominasz mu tego przez długie lata, a bywa i także przez całe życie. Do ciężko chorego gospodarza na wsi wezwano księdza proboszcza. Z ostatnią posługą najpierw odbyła się spowiedź. Proboszcz musiał jednak sam pytać o niektóre sprawy, bowiem gospodarz znał wiele grzechów swoich sąsiadów, ale gdy chodziło o jego własne, zawodziła go pamięć. Czy modliłeś się codziennie? Pyta ksiądz. Tak, odpowiedział z ociąganiem chorym. A jakie odmawiałeś modlitwy? Ojcze nasz. A więc każdego dnia mówiłeś, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, stwierdził ksiądz proboszcz. Tak. Widzisz, drogi bracie, leżysz na łożu śmierci, kontynuował ksiądz. Czy zatem przebaczasz wszystkim swoim wrogom? Po tym pytaniu długo nie było słychać odpowiedzi. Wreszcie chory wykrztusił. Tak, ale z wyjątkiem tego mojego tu sąsiada, który mnie podle oszukał. Słuchaj, bracie, tu nie ma żadnych wyjątków. Przebaczasz wszystkim, nie wyłączając i tego sąsiada, albo nie. Za chwilę może być już za późno. Po długim wahaniu chory gospodarz odpowiada. Dobrze, jemu też przebaczam na wypadek, gdybym miał umrzeć. Ale jeżeli mi się polepszy, to wszystko zostanie po staremu. No właśnie. Komentarz. Zbędny. Papież Franciszek napisał, przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć. Jakże wydaje się nieraz trudne to przebaczenie, a jednak jest ono narzędziem złożonym w ręce nasze, abyśmy byli w stanie osiągnąć spokój serca, porzucić żal, złość, przemoc i zemstę. To warunki konieczne do tego, aby żyć szczęśliwie. Przyjmijmy zachętę apostoła. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Bracie i siostro, zaglądnij w swoje sumienie. Może masz bliźni, którzy oczekują twojego przebaczenia, których przeprosiny odrzuciłeś, których wyciągniętej ręki do zgody nie przyjąłeś. Oby te święta nie były w takiej sytuacji przeżywane przez nikogo z nas i naszych bliskich. Kobieta staruszka przychodzi do klasztoru franciszkanów w Kalwarii Zebrzydowskiej i skarży się na swój smutny los. Kilka miesięcy temu zmarła jej siostra. Była kaleką, nie chodziła, leżała sparaliżowana, ale można było przynajmniej się do kogo odezwać. Siostra umarła, staruszka jest teraz zupełnie sama, samotna. Mieszkanie zawilgocone, dach przecieka, stary budynek, w zimie, gdy mrozy, w izbie zamarza woda, a znikąd żadnej pomocy. Nikt nie chce dopomóc starej, chorej kobiecie. Sąsiedzi jej nie odwiedzają. Po co mają przychodzić? Wchodząc do takiego domu, trzeba by się zdobyć na jakiś gest. Starszka skarży się, że już słabo chodzi. Jeżeli nogi odmówią jej posłuszeństwa, to nie będzie miał jej ktoś podać przysłowiowej szklanki wody. Bracie, siostro, popatrz. Ilu jest wokół ciebie osób starszych, chorych, potrzebujących oparcia? Kiedy zainteresujesz się ich losem? Może pragną twojej pomocnej dłoni, ale widzą swój egoizm, boją się zwrócić o pomoc. Może uważasz, że jesteś w podobnej sytuacji, choroby, cierpienia, starości czy i potrzeb. Pamiętaj, dzieląc z drugim podobną pomoc, podobną potrzebę, i tobie będzie lżej żyć. Kochani, doświadczając na sobie miłości, miłosierdzia, Bożej opatrzności, winniśmy każdemu będącemu w jakiejkolwiek potrzebie duszy i ciała okazywać przebaczenie i miłość, rozsiewając wokół siebie atmosferę życzliwości, pokoju, dobra. Bracie, siostro, pamiętaj, że to, jakim jesteś wobec innych, świadczy o twoim człowieczeństwie. Pamiętaj również o tym, co Chrystus powiedział. Każdy bliźni jest twoim bratem. Co więcej, każdy potrzebujący bliźni jest drugim Chrystusem. I trzeba bliźniego potrzeby w miarę swoich możliwości zaspokoić. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, uczęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią za nadrze wasze. Odmierzę wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego i weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. To powiedział ten, który na innym miejscu zaznaczył: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A więc Chrystusowe wezwanie dotyczy także i mnie osobiście. Dotyczy nas wszystkich, naszą wspólnotę eucharystyczną. Musimy je realizować, urzeczywistniać w stosunku do tych, z którymi wypadło nam żyć, z którymi wypadło nam pracować, z którymi wypadło nam się stykać na ścieżkę naszego życia. Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. Tak ukształtował człowieka, by swoim życiem służył Najwyższemu. Człowiek winien kochać Boga i kochać bliźniego. To są dwa najważniejsze przykazania. Bez realizacji tych przykazań nie można być uczniem Jezusa Chrystusa. Nie można nazywać się chrześcijaninem. Bracia, siostry, patrząc na Jezusa miłosiernego, którego oczach wczoraj odkrywaliśmy naszą wielkość dziecka Bożego, dziś wejdźmy w głąb samego siebie. Zróbmy sobie dokładny rachunek sumienia, jak w życiu naszym praktykujemy miłość do drugiego człowieka. I ta odpowiedź będzie konkretna. Czy przypadkiem nienawiść, wrogość, urazy głęboko skrywane nie zatruwają naszego serca? Jeżeli sumienie będzie nam w tym względzie coś wyrzucać, musimy Bogu przyrzec poprawę i ją wprowadzić w codzienne relacje z bliźnimi. W naszej doczesnej egzystencji zawsze mamy czas na żal i zmianę swojego nastawienia, jeśli ono jest złe. Pozbądźmy się wszelkich grzechów przedziwnej miłości bliźniego. Przebaczmy bratu doznaną od niego krzywdę. Jeżeli to uczynimy, Bóg nam również przebaczy nasze grzechy. W imię miłości miłosiernej Bóg, Ojciec pełen miłosierdzia, zapomni nasze przewinienia i nie będzie o nich pamiętał, a będzie nam błogosławił. Amen. Kochani, jutro zakończenie naszej ćwiczeń rekolekcyjnych przywiązane jest do dar Kościoła, dar odpustu zupełnego dla tych, którzy będą w stanie łaski święcającej, przyjmą Komunię Świętą, wysłuchali przynajmniej trzech nauk. Dlatego przyjmijmy ten dar. Zbierzmy się jutro, aby przyjąć ten dar. Jako zadośćuczynienie Bogu za grzechy przeze mnie popełnione i odpuszczone w sakramencie pokuty. Czy to za kogoś bliskiego, to przebywa w czyśćcu, aby skrócić mu cierpienia czyśćcowe. Zapraszam.